Cześć, nazywam się Jędrzej Paulus, a to jest podcast Developer Wannabe. Nagrywam to intro bardzo szybko, bo jestem podjarany jak pochodnia. Właśnie rozmawiałem z Maćkiem Korsanem, nagraliśmy podcast Q&A, to był podcast Developer Wannabe Podcast Live. Puszczam go dla Was. Mówię to z pełną odpowiedzialnością za moje słowa. Mam świadomość tego, co teraz powiem. Maciek Korsan to jest najlepszy nauczyciel frontendu w Polsce. Człowiek, który umie mówić, umie wytłumaczyć, jest niezwykle sympatyczny i daje konkretne odpowiedzi. Samo mięso, ewentualnie miąższ, jeśli jesteś wegetarianinem. Maciek Korsan jest twórcą WTF Co ten frontend? Według mnie to jest najlepszy sposób na praktyczną naukę podstaw frontendu. To, jak on tłumaczy, to, jak on sprzedaje swoją wiedzę, po prostu do mnie trafia. Dlatego zaprosiłem go do tej rozmowy. Zadaliście pytania, Maciek odpowiada. I tutaj prośba do Ciebie. Podziel się tym podcastem z innymi. Udostępnij na Facebooku, Twitterze, LinkedInie. Opowiedz o Developer Wannabe Podcast z Maćkiem Korsanem swoim kumplom i kumpelom. Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się jakaś osoba, która chce się uczyć frontendu, na pewno ten podcast daje jej odpowiedzi na wiele podstawowych pytań. Zapraszam do wysłuchania podcastu z Maćkiem Korsanem, twórcą WTF Co ten frontend. Miłego słuchania. To jest Maciek Korsan. Wiesz co, ja mam takie wrażenie, że jak ja bym ogolił trochę buzię, to trochę bym był podobny do ciebie.
O, nieźle.
Ale nie byłbym taki przystojny. No to, ale to często Maciek Aniserowicz podkreśla. Mam takie wrażenie, że bardzo często podkreśla Maciek Aniserowicz twoje piękno i twój szyk i ogładę.
Okej. Okay. Może i tak jest, nie wiem. Może zazdrości.
Ja tam się nie dziwię. Bardzo nam miło, że jesteście z nami. Bardzo nam miło, że tutaj wszyscy jesteście, bo mamy super gościa, Maćka Korsana. To jest Developer Wannabe Podcast Live. Dzień dobry. Fajnie, że jesteście, fajnie, że poświęcicie nam czas. Przez mniej więcej najbliższą godzinę będziemy rozmawiać o frontendzie. Ale jako, że ja mam wrażenie, że dosyć dużo takich podcastów frontendowych, takich tematów frontendowych jest już mocno obcykanych, to ja stwierdziłem, że może warto najpierw zadać pytania światu, co świat chciałby się dowiedzieć od Maćka Korsana. Od Maćka Korsana, który umie w ten frontend najlepiej na świecie.
No nie przesadzajmy.
Z mojej perspektywy umiesz, muszę cię tutaj pochwalić, Macieju, jesteś obok Wesa Bossa, jesteś jedynym człowiekiem, który potrafi trafić do mojej głowy i spotkałem ciebie w momencie, kiedy stwierdziłem, że frontend jest do bani i chcę to wszystko rzucić, bo ja nic nie rozumiem. I nagle wyszedł Maciej Korsan na białym koniu i powiedział, frontend jest okej. A co ten frontend, to jest w ogóle super. Ja myślę sobie, no dobra, jedziemy. I przyznam się, że ten frontend nie zrobiłem, tam było chyba 12 tygodni, zrobiłem to trochę później. Ale dzięki temu, że mi wytłumaczyłeś, co to jest frontend, dzięki temu, że mi wytłumaczyłeś podstawy, to ja umiem rozmawiać i wiem, o czym ja mówię. Pracuję w IT i okay. umiem opowiedzieć o tym, co chcę na przykład sprzedać klientowi. I rozumiem, co mówię. To nie są bla, bla, bla.
Dobrze, to znaczy te lata treningu u Kaszpirowskiego z tą całą hipnozą zadziałały.
Adin, dwa, trzy, cztery, tak. Podcastowe Q&A o frontendzie pokaże nam, odpowie nam Maciej Korsan. Ziomek od frontendu, co umie we frontend i umie to wytłumaczyć. Jaki był twój pierwszy komputer, Maćku?
O, dobre pytanie. Mój pierwszy komputer to było Commodore 64.
Na kasety?
Na kasety. Mhm. I to był mój komputer przez bardzo długi czas. A pierwszy mój taki PC to miałem dopiero go w 2001 albo w 2000 roku. To był mój pierwszy PC. To ja miałem komputer dosyć późno. Mhm. Internet jeszcze później. Także tutaj nie byłem od początku skażony PC-tową wiedzą. Natomiast pamiętam, że na Commodore jeszcze miałem książkę z Basica, to chyba był Basic, i tam był program, który trzeba było przepisać, który rysował taki balon, który się przesuwał. Wow. To taki pierwszy mój kontakt z programowaniem, znaczy z przepisywaniem kodu. To wtedy było, pamiętam. No, się przepisywało, to wydawało mi się, że to się przepisywało tak z 4 godziny, a podejrzewam, że to trwało 10 minut, nie? Albo po prostu bardzo wolno wtedy jeszcze jako dziecko pisałem na klawiaturze. Także, no, to pierwszy to był właśnie ten kaseciak. Miałem go długi, długi czas. W sumie.
A podkręcałeś go tym śrubokrętem?
No, oczywiście, no. Przecież nie można było chodzić też, bo przecież...
Oddychać nie można było wtedy.
Tak, mała wibracja i już się gra nie wczytała.
Pamiętam, kolega miał nawet taką grę, że jak się wygrało, to taka pani się pokazywała, to na Commodore 64 to było takie... trochę taki guilty pleasure. Nigdy nie wygrałem w tę grę i nigdy ta pani się nie pokazała taka ładna, ale no, on opowiadał, że ta pani to taka jest ładna. Tak, to było.
Ogólnie zabawne jest to, jak wracamy do tych starych gier, czy do starych, ogólnie do starych gier. No. Ja ostatnio też czasem sobie coś odpalę w przeglądarce nawet, jest cała strona, gdzie są gry z DOS-a wszystkie. I sobie coś odpalę i kiedyś jako dzieciak wyobrażałem sobie, ale to jest świetna grafika, o matko, ale to wygląda, teraz to odpalam. Kupa pikseli po prostu kolorowych.
To nie masz wrażenia, że to ostatnie, tak naprawdę nie wiem, ostatnie dziesięciolecie to jest taki jeden ogromny, nie wiem, jedno ogromne ciągnięcie w górę tego frontendu, tego tworzenia, że to jest taki rozwój przez ostatnią dekadę?
Nieźle przeskoczyłeś z tematu, ale tak.
Ja mam na myśli tak jakoś, nie wiem z jakich powodów, z grafiki mi przeszło na
jasne,
frontend.
Jasne. Tak, tak, nie, jest trend mocny przez to, że ludzie zauważyli, że głównie biznes, bo wiadomo, biznes napędza tutaj rozwój, pieniądze rozwijają rozwój, napędzają rozwój. No to widać też, że jeśli biznes zobaczył, że można pisać oprogramowanie, które nie musi być zainstalowane na komputerze, ktoś może za to płacić, nie musisz robić jakichś sprawdzania licencji i tak dalej. Może to się odpalić w przeglądarce u każdego, nie masz problemu z aktualizacją. A no to zaczęło wszystko się przesuwać do internetu i to głównie napędza ten cały rozwój frontendu, to, że biznes po prostu potrzebuje rozwiązań, które działają w przeglądarce i które będą dosyć uniwersalne. Pisząc aplikację internetową, za bardzo się nie zastanawiasz, na jakim systemie ona będzie działać, bo ona zadziała po prostu w przeglądarce, która działa na każdym systemie. Więc tutaj jest jakby masa opcji do otwierania nowych dróg na budowanie rzeczy, które się biznesowi, zwykłym ludziom też przydają.
To będzie ciekawy live. To będzie ciekawe Q&A. Znowu trafiasz do mojej głowy, znowu to widzę. Nie wiem, może dlatego, że mówisz obrazami, może dlatego, nie wiem, a może dlatego, że po prostu jesteś spoko ziomek. To było pytanie na rozgrzewkę, a teraz będzie pytanie od Adama Romańskiego o to, czy Maciej wolałby walczyć z kaczką wielkości konia, czy setką koni wielkości kaczki?
Okej, próbowałem sobie to zobrazować.
Tak.
I ogólnie słaby ze mnie fighter, więc nie wiem, czym miałbym z tymi stworzeniami, czy z tym stworzeniem walczyć. W ogóle nie lubię krzywdzenia zwierząt.
Może mieczem świetlnym, bo ty jesteś facet od Star Warsów.
Okej, to jeśli miałbym, to jeśli byłaby taka sytuacja jak na Hot, gdzie Luke tam musiał użyć miecza, żeby zabić ten, no to wolałbym bestie, chyba z jednym, jak to było, z jedną kaczką wielkości konia, bo to jest jeden przeciwnik, a nie 100.
No, jeszcze by
i objętościowo też mi się wydaje, że 100 kaczek jest większe niż jeden koń.
No chyba potem jakby cię obsiadły, to by ciężko było wstać chyba nawet.
No, więc myślę, że to byłaby ta kaczka wielkości konia. Przecież kaczek też nie lubię, więc...
Precz z polityką, nie tutaj.
Ale nie o tym mówię, nie, totalnie nie. Mam taką historię z dzieciństwa,
gdzie
Tata przywiózł kiedyś ze wsi kaczkę, taką już martwą. I ja odrabiałem lekcję i miałem walkmana na uszach, nic nie słyszałem. Przyszedł z samą nogą i tak mi tą nogę na ramię zarzucił. Mam traumę do dziś.
Śmieszkowanie na całego, to bardzo, tak. Bardzo śmieszkowanie. Przejdźmy do bardziej frontendowych pytań, bo to o kaczkę było super i chyba o Commodore też było fajne, ale...
Dobra, to jedziemy.
Powolutku będziemy zmierzać do frontendowych pytań. Dalej pytanie od Adama Romańskiego, od Hello Romana. Podobno wspominasz czasem, że lubisz łączyć sztukę z programowaniem. Ja to rozumiem, bo jak zobaczyłem zaprogramowane te Star Warsy, to już wiem, że wielką sztukę i wysoką sztukę robisz. Możesz coś opowiedzieć więcej o łączeniu sztuki z programowaniem? Generatywna sztuka?
Tak, jest coś takiego. Ja za bardzo nie siedzę mocno, tak, nie jestem specjalistą w tym temacie, ale to, co lubię robić, to jest po prostu zabawa kodem i zabawa tym, co można w ogóle zrobić za pomocą kodu. I teraz na przykład pracuję nad czymś takim, co kolega mi podesłał, on to robi akurat za pomocą programów na komputerze, takich jakby pełnoprawnych programów, nie w przeglądarce. Robi glitche, czyli takie zepsute, powiedzmy, nieregularnie zepsute rzeczy z grafiką. Wrzuca grafikę do programu do obróbki audio, tam nakłada filtry audio na tę grafikę i zapisuje to z powrotem jako grafikę. Więc mamy jakby taką grafikę, która jest przemielona przez filtry audio i te glitche są świetne. To po prostu niesamowicie wygląda. Ja teraz próbuję zrobić coś takiego w przeglądarce. To jest jakby w tym tygodniu chcę to sobie napisać.
Ale to jest tylko dla sztuki, czy to jest ma jakiś cel też merkantylny?
To jest tylko takie dla zabawy, no.
Rozumiem.
Wiesz, ja jakby nie mam nic z tego, nie zarabiam na tym, to jest po prostu taka część moja artystyczna, która gdzieś tam żyje i w tym mózgu cały czas wymyśla rzeczy i ona musi gdzieś znaleźć ujście, gdzie może się jakby wykazać, więc to jakby naturalne jest dla mnie to, że jeśli sporo koduję, no to jest też obszar, który można wykorzystać, więc to jest jakby takie moje zainteresowanie. To, co też lubię robić, to nie wiem, obserwuję naturę i staram się przenosić to na animację w CSS-ie. Czyli widzę, że coś się jakimś ruchem faluje w naturze, staram się to przekazać też za pomocą animacji. Nie robiłem jeszcze żadnych badań, czy to jakoś lepiej działa na człowieka, czy nie, jeśli widzi takie znane częstotliwości, nie wiem, falowania jakichś napisów i tak dalej, czy to go jakoś bardziej uspokaja, czy może wręcz przeciwnie. Ale chętnie takie badanie też zrobię za jakiś czas. Więc no mówię, no ta sztuka i kod to jest dla mnie coś, co taki jeszcze trochę niezbadany obszar, ale coraz bardziej jakiś taki, którym chcę się mocniej zajmować też.
To jest dosyć poetyczne, co mówisz, tak nawet bym powiedział, jak stworzyć w CSS-ach jakieś tam drzewa, jakieś listki i zrobić, nie wiem, jakieś porządne...
No właśnie, ja nie rysuję CSS-em natury.
Aha.
Ja na przykład mam, nie wiem, przycisk na stronie,
tak?
I po wciśnięciu tego przycisku on faluje na przykład z taką częstotliwością, jak, wiesz, właśnie jakiś tam liszcz, czy
jakaś fala. Inspiracja z przyrody w tym momencie.
Tak.
Następne pytanie od Anny. Ogólnie przeczytałem całkiem niedawno, że osoby takie dosyć bardzo publiczne, to można powiedzieć, w kontekście RODO mówię, można powiedzieć, kto to był, więc Adam Romański, wiemy, kto to jest Hello Roman, ale z kolei Anna, która teraz zadała pytanie, nie jest taką osobą publiczną, więc to jest pytanie od Anny.
Okej.
Trochę pytanie o jak żyć. Jak żyć, panie Korsanie. Dlaczego... No. Mamy...
Godnie i długo.
Tak, i mieć szacunek ludzi ulicy, tak? Bo tylko to się liczy. Dlaczego warto zacząć naukę programowania od frontendu?
Bo masz od razu efekt, w skrócie mówiąc. To znaczy, nie musisz przewalać opasłych tomów, żeby napisać swój pierwszy kod. Kod piszesz w zwykłym edytorze, najprostszym, jaki jest tak naprawdę. I... I od razu widzisz efekt, więc dostajesz takie natychmiastowe instant gratification. Jak to się mówi po polsku, natychmiastowe natychmiastową nagrodę.
Nagrodę.
I to cię nakręca też do tej nauki dalej, więc tutaj bardzo szybko widać postępy i bardzo szybko możesz zbudować coś, co możesz komuś pokazać, coś, co już działa. Więc tutaj to jest fajne. Z drugiej strony możesz popełnić masę błędów przy tej nauce, bo jest bardzo dużo materiałów. Niestety frontend albo istety jest taką dziedziną, która bardzo szybko się rozwija, więc uczenie się na przykład teraz z materiałów, które tak jak ja się kiedyś uczyłem z pajączka, z takiego programu lat temu prawie 20, to już nie ma to sensu. A będzie działać dalej, więc tutaj trzeba też być ostrożnym. Natomiast no mówię, to jest takie dość miękkie wejście i można sprawdzić, czy to się komuś podoba, czy nie. Frontend też jest bardzo szeroką dziedziną i tam mamy od stylowania, czyli zajmowania się takim bardziej wizualną częścią tych stron aplikacji internetowych, po takie twarde kodowanie w JavaScriptie, które jest normalnym programowaniem, więc tutaj jakby też łatwo można sprawdzić kilka kierunków rozwoju w dziedzinie programowania w obrębie jednego takiego bagna, który jest frontend. Powiedział, że to jest tym bagnem. To jest złe porównanie. Z takiego parku rozrywki, Wora? Jakim jest frontend.
To jest park rozrywki. Pamiętam, że dosyć często zwracasz uwagę, baw się dobrze, bawiąc się frontendem. Zwracam na to uwagę. Tak, że z mojej strony rozumiem ten instant gratification, ta natychmiastowa gratyfikacja, wynagrodzenie. Jest to fajna rzecz. Kiedy sam próbowałem zacząć się uczyć programowania na samym początku, wziąłem się za Pythona i powiem, że no, o matko boska.
Aż taki Python też jest fajny, tylko trzeba uważać na wcięcia.
Tak, ale to wiesz, to nie o to chodziło. Chodziło o to, że o wiele więcej, to jest chyba dlatego, że no nie wiem, najwięcej odbieramy oczami. To jest dosyć takie proste, więc jak już coś
plus,
klikniesz...
Plus też jak masz jakby styczność codziennie z frontendem, jako odbiorca, więc budujesz coś, co już znasz.
Teraz
więc
mamy.
No.
Teraz przez przeglądarkę rozmawiamy, rozumiem, nie?
Tak.
Więc mniej więcej wiemy, dlaczego od frontendu. A drugie pytanie od Anny jest też trochę jak żyć. Jak sobie macie i daje radę, albo jak sobie dać radę, gdy się w kodzie nie można ogarnąć, gdy nie można czegoś przejść. No po prostu usiadłeś, za diabła nie idzie. Trochę pytanie o mindset.
Trochę tak, ale też trochę o to, jak formułować takie pytanie, że coś nie działa i gdzie je zgłosić, bym powiedział. No bo jak jesteśmy sami z tym wszystkim, z tym problemem, no to często jest tak, że nie wiemy po prostu, jak dalej pójść, no bo nie wiemy, jakie są opcje nawet. I albo często jest jeszcze inaczej, że w ogóle zafiksujemy się na jedną opcję, mamy w głowie już rozwiązanie problemu i musimy to zrobić dokładnie tak. Nie otwieramy się na to, że może być na przykład inne gotowe rozwiązanie danego problemu. Więc taką typową ścieżką moją, jeśli coś mi nie działa, to ja sprawdzę najpierw wszystkie błędy. Czy coś się w konsoli nie wysypuje, czy wszystkie pliki się ładują. Zaglądam do zakładki z network. Patrzę, czy wszystkie zmiany się zapisały, czy jest wszystko opublikowane tak, jak powinno być. Może gdzieś tam coś się zapisało w pamięci podręcznej i mamy z tym problem, że po prostu coś się nie odświeżyło. No i tak sprawdzam wszystko, co mogę najpierw sam sprawdzić. Taką jakby checklistę można nawet z tego zrobić. I później, no jeśli dalej nie działa, no to jeśli znam kogoś, kto obcuje z tą technologią i jest spoko człowiekiem, który tam dobrze ogarnia, to zadaję pytanie, ej, nie działa mi to tu. O co tu chodzi? No i wtedy ewentualnie ta osoba może pomóc. Z perspektywy początkującego też jest często tak, że mówię, no wymyślamy jakieś rozwiązanie i musimy koniecznie tak to zrobić i zadajemy złe pytanie. Teraz ciężko mi jakiś taki konkretny przykład przywołać, ale no nie wiem, mam jakąś pętlę w kodzie i coś tam na mnie działa, coś tam się nadpisuje i chcemy koniecznie tak to zrobić i pytamy dokładnie, zadajemy pytanie, ej, dlaczego w tej pętli coś tam. Ktoś ci odpisuje, no musisz tutaj zmienić tą zmianą na to, coś takiego. To zaczyna ci działać, ale twój problem cały czas jest nierozwiązany, bo to jest złe podejście do rozwiązania problemu. Więc dużym problemem jest opisywanie samego problemu, więc kiedy chcemy już kogoś zapytać, Opiszmy swój problem, dokładnie. Czyli nie wiem, chcę, żeby na stronie mi się pobierały dane pogodowe z jakiegoś tam serwisu i kiedy ten serwis tam załaduje te dane, to żeby się wyświetliła jakaś animacja, że tam, nie wiem, słoneczko świeci, chmurki lecą i tak dalej. Nie zadajemy pytania, że tutaj, nie wiem, nie działa mi ta animacja, bo coś tam, bo problem może być dużo wcześniej, albo może być też później. Więc dobrze jest, kiedy jesteśmy początkujący, opisać dokładnie, co chcemy zrobić. Wtedy możemy dostać bardzo fajną odpowiedź, że słuchaj, to jest takie podejście, ktoś już to kiedyś zrobił, albo to się robi po prostu standardowo tak. Nie ma czasami sensu na siłę przebijać głową mur, bo ja muszę zrobić tak, jak ja chcę. Bo to może być super niewydajne i ten. Oczywiście przy tym się też nauczymy, ale pod warunkiem takim, że dowiemy się, że to zrobiliśmy po prostu nie do końca dobrze. A jeśli nikt nam nie powie, to będziemy żyli w przekonaniu, że to, co zrobiliśmy, to tak musi być, tak to się zawsze robi. Więc tutaj taka jedna z takich dobrych rad, które mogę dać, to to, żeby zawsze opisywać problem dokładnie, a nie opisywać problem za pomocą rozwiązania, które chcemy zrobić.
Czyli mniej więcej chcę zrobić to, jak robię to, to mi się robi tamto, nie wiem, coś takiego, nie wiem, chcę, żeby
najpierw nakreślić właśnie problem, dokładnie co chcemy osiągnąć, a dopiero później opisywać to za pomocą takiego języka programistycznego, gdzie co zrobiłem, gdzie szukałem i tak dalej, co mi zadziałało, co nie. O, to bym tak to zrobił. Jest dużo grup też na Facebooku, pierwsze kroki i tak dalej, jest Stack Overflow, tam też można znaleźć odpowiedzi na pytania. Często można po prostu skopiować błąd, który nam gdzieś tam jest zwracany, wkleić go w Google i mamy 3000 odpowiedzi i to problem rozwiązany.
Tu pozdrawiamy Mateusza, Java Dev Matt, który ode mnie pozdrowienia, Mateuszu,
ode mnie też.
Za twoją książkę, w której mnie nauczyłeś korzystać z Google'a. Niesamowite narzędzie to jest Google. Po prostu tyle rzeczy tam znalazłem, tyle rzeczy tam się znajduje. I to dzięki Mateuszowi, dzięki książce. To była książka chyba Junior. Książka Mateusza. Teraz mi wypadło. Książka Mateusza.
Junior Developer po prostu chyba?
Junior Developer chyba, tak.
Nie czytałem niestety, ale słyszałem dobrą.
Nie duża książka, ale samo mięso, ewentualnie miąższ, jeśli ktoś jest wegetarianinem.
Okej. Okay.
Tomasz zadał ci pytanie o coraz popularniejszą architekturę mikrofrontendu. Może nie wgłębiajmy się bardzo, co to jest, tak w te takie bardzo, bardzo głębokie techniczne rzeczy, ale może powiedz po prostu o mikrofrontendzie.
Okej, okay. Miałem styczność osobiście w jednym z projektów, w którym pracowałem w zeszłym roku. O co tu w ogóle chodzi? Chodzi o to, że dzielimy sobie nasz cały projekt na takie kawałki, powiedzmy. Każdy zespół jest odpowiedzialny za inny kawałek. Czyli biorąc pod uwagę, my akurat robiliśmy sklep internetowy, taki system sklepów internetowych, i każdy zespół może być odpowiedzialny za jeden kawałek. Jeden zespół może być odpowiedzialny, nie wiem, za śledzenie użytkowników, to jakie akcje wykonują na stronie, statystyki i tak dalej. Jeden zespół może być odpowiedzialny za wyszukiwarkę, jeden zespół może być odpowiedzialny za proces zakupowy, za koszyk i tak dalej. I każdy z tych zespołów pracuje tak naprawdę niezależnie w obrębie tego jednego dużego projektu i w ramach tych zespołów każdy zespół ma pewną dowolność, to znaczy nie musi być tak, że każdy zespół używa tej samej technologii albo tego samego frameworka, można to miksować. To powoduje z jednej strony całkiem ekscytujące możliwości, z drugiej strony może też powodować chaos. I bez dobrego przygotowania, bez zgranego zespołu, to może wyjść z tego no niestety sieczka, więc tutaj trzeba być ostrożnym. To jest jakby przeniesienie mikroserwisów do świata frontendu, a tak naprawdę tutaj to był taki duży projekt, mocno oparty o frontend, więc po prostu podzieliliśmy to w ten sposób.
A wiesz co, tutaj muszę ja zadać pytanie. Jak zacząłeś mówić o tym, że każda grupa, czy nie wiem, każdy człowiek zajmuje się innym kawałkiem, to ja już, ja już widzę, że trzeba tutaj mieć bardzo dobre zarządzanie.
Tak.
W jaki sposób nie zrobić sieczki z tego i nie wiem, nie dopychać kolanem, żeby to miało jak nie wiem, ręce i nogi dany projekt? W jaki sposób się wtedy to koordynuje?
No to tu jest duża rola project czy product managerów, Więc my to rozwiązywaliśmy tak, że mieliśmy... Tak, ekscytujący problem. My to rozwiązaliśmy tak, że były cotygodniowe spotkania po prostu całego teamu i mówiliśmy, kto w którym momencie jest, kto kiedy z kim się ma łączyć i tak dalej. Więc tutaj to było dosyć złożone, no ale super zadziałało tak naprawdę. Więc był też cały zespół, który na przykład zajmował się stylowaniem rzeczy później. I to zagrało. Naprawdę fajnie zagrało. Działa do dzisiaj.
A jest to rozwijane dalej?
W tym momencie nie, ale pewnie będzie jeszcze.
Aha. Kolejne pytanie od Damiana. Wciąż jesteśmy w trakcie takiej ogólnej części tego Q&A, tego podcastu. Jak żyć, panie Korsanie? Mhm. Jak długo trzeba się uczyć programowania, aby zostać juniorem, przy założeniu, że uczymy się solidnie kilka godzin dziennie? I tutaj ode mnie, nie wolno powiedzieć, to zależy.
To nic nie powiem w takim razie.
To jedziemy dalej?
Nie, no to zależy.
No dobra, no to pierwszy raz nie powiedziałeś, to zależy, a teraz odpowiedz proszę na pytanie.
Tak, no nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo są ludzie, którzy, to też trzeba mieć na uwadze, to, że każdy człowiek jest inny. I to tak jak ja bym zadał pytanie, ile czasu ja musiałbym się uczyć, żeby super malować ściany. Nigdy nie malowałem ściany. Nie wiem. Musiałbym wziąć po prostu wałek, pędzel i naparzać i się uczyć. No, stwierdzić w pewnym momencie, dobra, umiem. Mhm. Bo wygląda to tak mniej więcej, jak inni malują. A ile mi to czasu zajmie? Tydzień, dwa, miesiąc, rok? Nie wiem. To jest wszystko kwestią praktyki. Tego, ile rzeczy się robi i w jakim obszarze się specjalizuje. Bo też można jakby uczyć się codziennie po kilka godzin i codziennie innej technologii, codziennie innego frameworka i później mieć CV wpis składający się z 300 pozycji, a tak naprawdę nie ma tutaj żadnej konkretnej takiej technologii, którą znamy bardzo dobrze. Mhm. Więc nie wiem, jak długo trzeba się uczyć tego programowania. Znam przypadki ludzi, którzy 3 miesiące się uczyli, znam takich, co się uczyli 2 lata. Rozstrzał jest po prostu duży. Zależy to od wielu czynników, także osobistych, takich jakby predyspozycji ludzi, bo też trzeba sobie powiedzieć, że jasno, że nie każdy może być programistą. No. Ja na przykład się nie nadaję do zawodowego sportu i się do niego nie pcham. Mówiłem o tym. Natomiast tutaj tak samo może być tak, że po prostu programowanie nie jest dla wszystkich. No, może być jakaś część tego programowania, nie wiem, tak jak nie wiem, zawodowych śpiewaków. Każdy może się śpiewać, każdy może. A czy to znaczy, że każdy będzie od razu śpiewał w operze? No nie. I tak samo może być tutaj z tym programowaniem. To trzeba po prostu też mieć do tego jakiś tam trochę tego talentu. Nie jakoś może dużo, nie jest to aż takie... hermetyczne, jak śpiewak operowych i takie mniej dostępne, no ale trochę trzeba mieć jakieś takich predyspozycji, żeby być programistą, no po prostu.
Tylko tutaj nie chciałbym, żeby osoby, które chcą się uczyć programowania, żeby nie znalazły w sobie tych predyspozycji i nie rzuciły tego wszystkiego, ponieważ mam wrażenie, że jeśli nie będziemy się tylko i wyłącznie kierować takim sensem zdobycia pracy i zarabiania kupy kasy, to programowanie się przyda w zupełnie nieoczekiwanych aspektach.
To się zgodzę.
To ja bym chciał też podkreślić. Nie wiem, jakie ty masz zdanie na ten temat.
Nie, zgodzę się z tobą, że jakby tutaj... Gdzieś widziałem takie zdanie, nie pamiętam dokładnie teraz jak brzmiało, ale że jakby kolejnym językiem obcym, którego powinniśmy się uczyć po angielskim, jest właśnie jakiś język programistyczny. Dlatego, że po prostu ten świat, który teraz mamy, będzie światem coraz bardziej cyfrowym. I nawet takie rzeczy, nie wiem, jak automatyzacje do domu, które teraz wjeżdżają na potęgę, tam też już trochę programujesz, to znaczy ustawiasz sobie jakieś warunki, typu nie wiem, jeśli drzwi są otwarte, to zgaś światło albo coś tam. I to jest jakby... pisanie schematów blokowych, które normalnie są w programowaniu. Więc jakby rozumienie tego jest dużo prostsze i też łatwiej jakby żyć w tym świecie. Bo tak jak pokolenie, nie wiem, naszych rodziców, które dostało w pewnym momencie internet, nie żyli od początku z tym internetem, też jak musieli jakoś przejść taki proces adaptacji i za chwilę jakby takim kolejnym krokiem tej rewolucji cyfrowej będzie to, że większość ludzi powinna przynajmniej trochę wiedzieć, o co chodzi z tym kodem, albo przynajmniej wiedzieć, jak działają te maszyny, żeby nie panikować, jak gdzieś jakiś błąd się wyświetli, nie? Zabawna historia teraz jeszcze z ostatnich dni i z tego, jak działa ta e-szkoła. Gdzieś na Twitterze widziałem post gościa, którego córka przyszła do niego i powiedziała mu: tato, tutaj użyłam narzędzi deweloperskich w przeglądarce i zbadałam ten test, który tutaj mieliśmy na lekcji, i odpowiedzi, które były poprawne, miały tam jakąś flagę true w HTML-u, gdzieś wpisaną jako atrybut.
Piąteczka.
Dostałam piątkę, nie? No, więc tutaj to też daje, jak widać, nawet przewagę w takim momencie. Też jakby cała edukacja dzieciaków też widać, że to programowanie od dziecka w jakiejś takiej prostej formie też wchodzi, no bo uczy bardzo dobrze logicznego myślenia. Mhm. I to nawet, to nie chodzi nawet, że to dziecko później będzie programować. Ale jeśli ma jakieś takie, nie wiem, robota edukacyjnego, czy jakieś inne, nie wiem, gry i tak dalej.
Sokoła Milenium. To
tak, to oczywiście może później jakby też na tym skorzystać, nie?
To jakbyśmy musieli, jakbyśmy mieli się spytać o must have każdego fronta, junior frontendowca, to jakie to by były takie umiejętności do pierwszej pracy? Mówiłeś o logicznym myśleniu, o rozwijaniu może logicznego myślenia. Co jeszcze?
Dziecięca ciekawość. To jest taka umiejętność, właściwie coś, co trzeba w sobie na nowo odkryć i zachowywać się trochę jak takie dziecko, 3-4-letnie, które cały czas, a dlaczego, a dlaczego, a jak, a dlaczego, i drążyć to.
I jeszcze wytrzymać ze sobą.
Tak, no dokładnie. Ale wchodzisz na stronę i patrzysz, okej, tu jest jakiś odtwarzacz wideo, a jak to działa, a dlaczego to się samo odtwarza, i tak dalej, w ten sposób szukać odpowiedzi i w ten sposób się ucząc. Więc to jest to. Na pewno jakaś taka chęć właśnie do rozwoju, w sensie nie mówię tutaj o jakichś coachowskich, takich motywacyjnych rzeczach, bo to totalnie nie jest mój świat, ale raczej chodzi o to, że no, trzeba być gotowym na to, że będziemy się cały czas uczyć i że to nie jest taka dziedzina, która jest kwiecień 2020 roku i za 3 lata to będzie wyglądało wszystko tak samo. No nie będzie. Będzie to pewnie dużo nowych rzeczy, dużo fajniejszych rzeczy tak naprawdę, bo ta dziedzina bardzo szybko się zmienia, ale też daje dużo nowych możliwości i jakby płynie taka wielka fala, z którą warto płynąć i być gdzieś tam na szczycie tej fali, ale też nie popadać w drugą skrajność, to znaczy uczenie się wszystkiego, co jest teraz aktualne, albo uczenie się na zapas, bo to też nie jest dobre. Z takich jeszcze umiejętności to dużo pytań pada o, czy trzeba być super matematykiem. Nie trzeba być. Trzeba mniej więcej wiedzieć, jak działają liczby całkowite w większości przypadków.
Dla mnie wielkim odkryciem było modulo. Przypomniałem sobie resztę z dzielenia i to po prostu było... Eureka działa.
Tak. Więc no, to na pewno też te umiejętności matematyczne na bardzo podstawowym poziomie. Tu nie trzeba mieć, nie wiem, trzeba umieć liczyć całek i tego typu rzeczy. To nie jest raczej codzienność. Może się zdarzyć, ale to nie jest codzienność. To nie jest tak, że codziennie ja wstaję rano i dobra, to teraz sobie całeczkę walniemy, żeby tutaj animację w CSS-ie napisać.
A, znam takich matematyków, co sobie lubią na dzień dobry. Jeden mówi, tak. że zaczyna dzień od znaku krzyża, a potem otwiera jakąś tam międzynarodową unię matematyków i patrzy, co się zmieniło w matematyce.
Okej. Jest... No, to nie, no, to takich rzeczy takich rzeczy nie. Jeśli chodzi o takie technologiczne rzeczy, co powinien umieć taki frontendowiec, to zależy od stanowiska, na które się wybiera. Powiem teraz dlaczego, bo jakby frontend, tak jak kiedyś był ten podział taki, że, znaczy nie było podziału tak naprawdę. Ludzie, którzy robili rzeczy w internecie, byli web developerami. I to był jeden człowiek, w sensie, który robił wszystko, od baz danych, wszystko, co się dzieje tam po stronie serwera, poprzez ten wygląd i tak dalej. I to była jedna osoba. I zaczęło to się rozdzielać na backend i na frontend. Później backend zaczął się rozdzielać tam też na jakieś specjalizacje. Mamy teraz, taki, nie wiem, porównując to trochę do lekarzy, frontend to jest taki wydział lekarski, później mamy dentystów, kardiochirurgów i tak dalej. Więc tutaj ten podział jest coraz bardziej wyraźny i mamy ludzi, którzy tylko stylują, mamy ludzi, którzy piszą tylko komponenty na przykład w Reakcie, ale nie zajmują się sterowaniem, bo steruje jakiś inny człowiek w zespole. Są ludzie, którzy piszą aplikacje w Node.js i oni już w sumie tak naprawdę nie są frontendowcami, bo używają języka, który jest typowo frontendowy, ale używają go jako serwera, więc to jest backend tak naprawdę i tutaj no, to rozszczepienie jest naprawdę duże, więc to też zależy od tego, na jakie stanowisko uderzamy. No ale te podstawy HTML-a, CSS-ów i JavaScriptu warto mieć zawsze. Nie musi to być każda z tych umiejętności na najwyższym poziomie, bo tak jak mówię, te stanowiska się mocno rozszczepiają teraz i tego będzie, to będzie coraz częściej się działo, że będzie po prostu rozdział stanowisk według tych potrzeb dokładnych, nie? Więc będziemy mieli więcej takich specjalistów od jakiejś jednej węższej dziedziny. Ale te podstawy dla wszystkich są takie same. HTML, CSS, JavaScript z tymi najnowszymi rzeczami. No i później prawdopodobnie jakiś framework, biblioteka. To już tam wedle wyboru.
Do frameworka zaraz przejdziemy. Jakub zadał takie pytanie. Jeszcze chciałem podrążyć ten temat, bo bardzo dużo rzeczy jest mindset. To jest mindset, mam wrażenie. Sam to widzę, bo początkowo naprawdę było takie rzeczy, że się tak się czułem, że się szamotałem, wiesz, od nagle znalazłem, może inaczej, zaczęło się piekło tutoriali. I no. Robiłem jeden tutorial na Udemy, potem następny tutorial na Udemy, potem następny, a potem już mnie Udemy tak ładnie sprofilowało, że wyskakiwały mi odpowiednie powiadomienia i po prostu co powiadomienie, to więcej pieniędzy mogłem zarabiać i ja temu uległem przez jakieś 3 miesiące i wtedy okazało się, że minęły 3 miesiące i absolutnie niczego się nie nauczyłem.
Ale co, oglądałeś po prostu te tutoriale i nic? Właśnie. Czy robiłeś te rzeczy z tymi ludźmi też?
Bardzo dużym osiągnięciem moim było najpierw oglądanie tutoriali, potem robienie tych tutoriali jako live coding, czyli po prostu z tym nagrywany kod i robienie tego kodu jednocześnie. Ale potem doszedłem do wniosku, że nie powinienem tego robić, powinienem to obejrzeć, a dopiero potem spróbować to albo odtworzyć, albo zrobić podobnie tak, żeby dojść do danego rezultatu. I wtedy to było po prostu też następne odkrycie, następna eureka, że wtedy to ja się uczę. Że wtedy to ja ogarniam, bo mechaniczne powtarzanie to jest takie fajne, pruskie powtarzanie, kiedy wiesz, że tam 1410 to był Grunwald i pokonaliśmy Krzyżaków. No i coś z tego, tak? No wiesz. Ale nie wyciągniesz tego nic więcej, więc... Twardy tyłek, ja bym jeszcze dodał do tego, mindset taki, że dam radę i chyba to się łączy z tym, co ty mówisz o dziecięcej ciekawości. Kombinowaniu. O tym też mówił Wes Boss, czyli drugi mój nauczyciel frontendu.
Spoko,
Jeszcze do Wesa się nie dodzwoniłem.
O, spoko.
Ale go zaproszę. To jakie projekty moglibyśmy dołączyć do portfolio i czy publikować je gdzieś u siebie na stronie, na GitHubie? To jest jeszcze pytanie od Damiana. Jakie mógłbyś polecić frontendowe projekty dla juniora do zrobienia?
To, co się często zdarza i też to, co ja na przykład widzę, jak rekrutuję ludzi, czasami się też to zdarza, to widzę te same projekty, jeden do jednego przepisane z tutoriali.
Aha.
I wtedy widzę, aha, dobra, to jest ten sam. To nawet ta osoba mogła tego nie pisać, mogła to po prostu sklonować sobie to repozytorium od kogoś innego i wrzucić i tyle, nie? Więc to, co ja jakby zalecam, to żeby zrobić jakiś swój projekt o czymś, co się lubi, cokolwiek, jakby wymyślić sobie albo zrobić istniejące nawet te projekty, które są tylko po swojemu, żeby było widać, że to jest twoje. Żeby to nie było tak, że ja sobie ściągam repozytorium, odpalam NPM, tak dalej, run i widzę, aha, dobra, kolejna to-do lista w Reakcie zrobiona tam z TypeScriptem, która jest tam na tej stronie, nie? Więc fajnie, że ktoś to zrobił, tylko że to nie mówi mi o tym, czy ta osoba to zrobiła sama, czy to są jej faktyczne umiejętności, czy to jest po prostu umiejętność odtworzenia tego, co ktoś zrobił. Więc ja bym tutaj sugerował to, żeby mieć, można oczywiście mieć w portfolio, na swoim GitHubie te rzeczy z tutoriali, to nie jest nic złego. Tylko fajnie byłoby mieć coś więcej, coś swojego, nie? I wtedy ja widzę, aha, dobra, co to jest za projekt, nie wiem, tam pogłaszcz kota czy coś, nie? Wchodzę i tam jest jakiś kot czy coś takiego.
Koty. Jeszcze dobrze by było, jakby ktoś dostał pracę za pogłaskanie kota frontendowe, no.
Tak.
Koty
tak,
się zawsze dobrze sprzedają.
Tak, więc mówię, no tutaj warto było mieć coś swojego, żeby to nie było takie 100% z jakiegoś szablonu, nie? Wiadomo, że nie każdy jest super jakimś grafikiem i ma jakiś super zmysł estetyczny, ale można jakby z gotowych narzędzi też coś przygotować. To, co ja bym chciał właśnie zobaczyć najmocniej w takim portfolio na GitHubie, to to, że ktoś po prostu robi swoje rzeczy i jest w stanie zrobić swoje rzeczy. To nie jest jakieś małpowanie tylko jeden do jednego rzeczy z jakichś tutoriali, bo to już widziałem 100 razy, nie? Więc tutaj jest taka zasada, wyróżni się albo giń, więc ona, ja bym też ją tutaj zastosował, żeby faktycznie było coś w repozytorium takiego nie szablonowego trochę. Albo zrobionego trochę inaczej, żeby było widać, że to jest po prostu twoja praca. Też często zaglądam na przykład w komity na GitHubie, jeśli jest jakieś repozytorium. Jeśli jest jakieś repozytorium, wchodzę w komity i patrzę, czy to na przykład nie jest jeden komit, że ktoś po prostu zrobił gdzieś projekt i wrzucił go sobie. I później no to jest, na GitHubie mam projekt. Ale jeśli widzę, że ktoś komitował i faktycznie tych komitów jest tam, nie wiem, 100 czy nawet 30 i widzę, że ktoś robił to logicznie, rozwijał tę aplikację, no to mówię, aha, dobra, znaczy, że ktoś robił to po kolei, a nie przepisał z tutoriala i wrzucił, nie? Więc tutaj to bym też chętnie zobaczył jako pracodawca.
Mogę powiedzieć, że ostatnio mnie zafascynowało API, ponieważ jako podcaster muszę wiedzieć, co się w podcastingu dzieje, a Spotify właśnie udostępniło swoje API i zaczynam rozgryzać. Prawdopodobnie no, wielki plan świata, podbicia świata frontendowego to zrobienie właśnie czegoś z tym API Spotify'owe, nie tylko żeby sobie ściągnąć.
Mogę? Tak? Okay.
Tak?
Mam coś z API Spotify na biurku nawet. Postaram się to pokazać. Sekunda. Tylko tutaj. Nie wiem, czy mi kable starczy. Aha, chyba nie starczy. Sekunda. To może być karkołomne zadanie, ale może się uda. Dobra, udało
teraz
się.
Teraz Maciej robi trochę bałaganu.
Mam coś takiego.
Jejku.
To jest Max Lego, którego zbudowałem. Teraz akurat jest cisza, nie? Ale będzie kiedy... Teraz...
Z klocków Lego to jest?
Tak.
Ale dobre.
I też jest napisane tak naprawdę w JavaScriptie, nie? I w momencie, w którym ja sobie zaczynam odtwarzać piosenkę na Spotify'u, to on mi pokazuje okładkę, nie?
No, czyli... No.
Taki mały gadżet.
Zabawa.
Ale zabawa z API też polecam. To super sprawa. Ogólnie dużo rzeczy właśnie z takich niestandardowych też można zrobić i się wykazać, korzystając z gotowych danych.
Jedziemy z pytaniami.
Dobra.
Wyzwania programistyczne. Jakie wyzwania programistyczne, to jest od Kacpra, podejmować, aby efektywnie rozwijać się jako senior, stricte frontendowy, co najbardziej wzbogaca wiedzę? I to jest chyba pytanie chyba dla wszystkich, nie tylko dla seniora.
No tak. Jakie wyzwanie, tak? Takim dobrym wyzwaniem jest zrobienie swojego produktu. Bo to nie tylko rozwija cię jakby technologicznie, ale rozwija też twoje umiejętności tego typu, że dobra, to teraz muszę jakoś do tych ludzi dotrzeć, żeby zaczęli z tego korzystać, czy odwiedzać moją stronę, to teraz muszę tutaj, nie wiem, sprawdzić jak wyglądają analyticsy, żeby zobaczyć, czy ci ludzie wchodzą w ogóle tam. To jest jakby jeden z takich motywatorów do rozwoju, to po prostu robienie swojej rzeczy, jakiejkolwiek, czy to są takie zabawki, jakie ja tam na biurku. Ja na przykład lubię rozwijać się w ten sposób, że po prostu wymyślam sobie, mam coś, nie wiem, jakieś przykładowo właśnie to Lego swoje, czy mam jakieś inne rzeczy, które chciałbym wykorzystać, albo tak jak mówiłeś, no teraz Spotify otworzyło API dla podcasterów, dużo jakichś nowych możliwości. Wtedy widzę gdzieś takiego niosą, myślę, dobra, co ja mógłbym z tym zrobić, co mogłoby się przydać i po prostu zaczynam to robić i odkrywam to. Są takie obszary, które są jeszcze mi nieznane w świecie frontendu i chętnie wtedy, jeśli widzę taki obszar, gdzie mogę coś takiego zrobić, takie jak na przykład te filtry, o których mówiłem przy generowaniu sztuki, no to chętnie się tym zajmę. Ja nigdy tego wcześniej nie robiłem, więc nie wiem, jak to się robi nawet. Będę musiał to odkryć jakoś.
Czyli Czyli wychodzi na to, że to potrafi wciągnąć. To jest komentarz Żanety, która tak. mówi, że to takie bagno, które powiedziałeś, no, że to bagno frontend, tak. ale to wcale nie jest takie złe porównanie, o tym mówi Żaneta. Bo potrafi wciągnąć na lata takie dobre bagno.
Z takich jeszcze wyzwań dla seniorów to, żeby spróbować nauczyć kogoś czegoś. To też jest dobre wyzwanie.
Jak dziecko, tak?
No, czy nawet nie. No, mamy ludzi u siebie w zespole, z kimś pracujemy, bo zwykle z kimś pracujemy, rzadko jest tak, że pracujemy sami i chcemy podnieść ich kompetencje. Mhm. Sprawdźmy, czego jeszcze nie potrafią, co możemy i wtedy spróbujmy im wytłumaczyć. To też jest niezłe wyzwanie. Z takich rzeczy jeszcze, no ja zawsze lubię podglądać innych pracę i Aha. wtedy na tym się wzorować i tak bardzo dużo rzeczy się nauczyłem. Po prostu przez to, że odtwarzałem. W sensie jak takie dziecko, które bierze kartkę i rysuje sobie, nie? To mniej więcej to robiłem. To często też to jeszcze cały czas robię, że po prostu widzę gdzieś jakiś efekt na stronie czy coś. Myślę, jak to jest zrobione, próbuję to zrobić sam. Jak nie wychodzi, to patrzę po prostu w kod kogoś innego.
Podglądanie cudzej pracy, rozumiem, tak. Tak,
tak, no to też jest we frontendzie fajne, że możemy to zrobić. Mhm. To nie jest tak, że to jest jakoś tam, nie wiem, ukryte i nie jesteś w stanie tego zobaczyć. No, to przechodzi przez twoją przeglądarkę, więc musisz mieć możliwość jakoś zobaczenia tego. To nie jest tak, że to jest jakoś tam kompilowane mocno. Może być jakoś tam ofuskacja zrobiona tym ubrzydnianiem całym kodu, ale no to cały czas jest jakoś do odtworzenia. Mhm,
Pytanie o wybór od Jakuba padło, o wybór czy Vue, czy Angular, czy React. No to dodajmy jeszcze, dlaczego nie Svelte, dlaczego nie inne frameworki. Co wybrać?
Co chcesz? Ja nie jestem kościołowy taki, że w sensie, że tutaj mamy kościół Reacta i będziemy się modlić do Reacta, to jest nasz Bóg i w ogóle reszta to lamusy i nara. To nie jest moje podejście zupełnie. Wybierz ten, w który ci najwygodniej coś zrobić po prostu, albo jeśli myślisz o jakiejś pracy, zobacz, co w twoim mieście jest najczęściej używane. Po prostu. I zacznij to robić. Te frameworki, biblioteki nie różnią się aż tak mocno, żeby nie być w stanie po kilku tygodniach obcowania z daną biblioteką, mając już jakieś doświadczenie, zmienić po prostu biblioteki frameworka na inne. Także tutaj... Jeśli chcesz, to po prostu spróbuj zrobić coś w każdym i tam, gdzie ci to najfajniej wyjdzie, czy będzie ci się najwygodniej tworzyć, to z tego korzystaj. Materiałów w internecie jest masa na temat każdego z tych frameworków, bibliotek. Też można się sugerować tym, kto z twoich znajomych, czy z twojego otoczenia korzysta z danej biblioteki, frameworku, to wtedy można... do tej osoby uderzyć o pomoc, jeśli coś nie pójdzie, nie? Czy o jakiś mentoring. Mm-hmm. I to też jest jakby czynnik, który też warto wziąć pod uwagę, żeby nie być jednym wiłowcem w mieście, nie?
No, jak jest małe miasto, to masz wtedy bardzo dużo roboty, ale no, ale to ogranicza, tutaj, ograniczanie się.
Tak.
Zadaję pytanie dlatego, że całkiem niedawno rozmawiałem z człowiekiem, który zajmuje się e-learningiem i on twierdzi, że właśnie Angular jest bardzo, bardzo do e-learninga, a React to tak niekoniecznie, że React to jest do robienia wypasionych stron. Stąd też pytanie od Jakuba, bo to jest taka naturalny krok. Po tym, jak masz te podstawy, to wtedy zaczynasz ogarniać. Moje doświadczenie jest takie, że za wcześnie rzuciłem się na framework. Okazało się, że ja nic nie umiem tam wcześniej, że nie mam pojęcia, jak to działa. Ja też mogę z mojej strony developer wannabe powiedzieć, że no, nie ma sensu inaczej. Podstawy i to dużo podstaw.
No tak. To wtedy czujesz się swobodniej, łatwiej ci to przychodzi. Nie masz tak dużo nowych rzeczy do nauczenia się, bo jeśli wiesz, widzisz jakieś znaczniki, które widziałeś już wcześniej, widzisz jakieś style, które widziałeś już wcześniej, no to już ci odpada, bo to już rozumiesz. Jest po prostu może trochę inaczej opakowane, inaczej wykorzystane, nie? Ale to nie jest już dla ciebie super nowość. Wiesz, że to po prostu trafia jakoś do przeglądarki, jakoś się tam renderuje i działa, nie? To już jakby ta część ci odpada w całości. Praktycznie. A
tutaj jest jeszcze moje pytanie. Kiedyś z doświadczonym programistą rozmawiałem, który zwrócił uwagę na to, że my możemy się uczyć podstaw JavaScriptu, ale dużo osób nie ma pojęcia w ogóle, jak działa internet, czy jak działają, nie wiem, połączenia internetowe, jak to się wszystko wyświetla. Czy dla frontendowca to jest ważne, czy to jest taka opcjonalna wiedza, jako że warto zawsze mieć nową wiedzę?
Moim zdaniem, moim zdaniem to jest pozycja obowiązkowa. To znaczy, żeby wiedzieć w minimalnym stopniu, ja nie mówię, żeby tutaj całą topologię sieci znać i adresację i tak dalej, to nie o to chodzi, ale w minimalnym stopniu wiedzieć, jak działa internet, gdzie te serwery są i co to jest w ogóle serwer i jak to jest wysyłane do naszej przeglądarki i co się dzieje z tymi rzeczami, które przychodzą do tej przeglądarki, jak to jest wyświetlane i co ta przeglądarka tak naprawdę robi, no bo to jest nasze narzędzie, z którego korzystamy na co dzień, jako odbiorca i jako twórca w przypadku frontendowca. Więc to jest taki nadajnik i odbiornik jednocześnie, nie? No i mając tę wiedzę, jak to działa, dużo łatwiej nam jest się w tym obszarze poruszać, no bo wiemy po prostu, z czym mamy do czynienia. To nie jest dla nas zaskoczenie, że coś się wyświetli w taki sposób.
Po prostu wiemy, nie? Mniej więcej wiemy, no ale myślę, że tak, że zresztą im więcej wiemy, tym lepiej dla nas.
Tym mniej wiemy.
Też. Ach, tak. Znowu nam się robi fizoloficznie.
Tak.
To może bardziej sprowadźmy na ziemię. Teraz będzie takie pytanie od Tomasza z Face'a. Tomasz zadał pytanie o PWA. Wasm.
Tomasz też postać publiczna. Pozdrawiamy.
Też postać, tak. Tomasz Jakut. Pozdro. Dziękujemy ci, że zadałeś to pytanie. Czy PWA i Wasm opanują świat, wypierając w końcu rozwiązanie natywne?
To jest co dobre myśli? Pytanie, Tomku. To jest bardzo dobre pytanie.
Tak.
Nie wiem, to jest jakby z jednej strony to jest super ekscytujące, że to się tak rozwija i że jako programiści webowi mamy tyle opcji i te opcje prawdopodobnie będą rosnąć jeszcze bardziej. Będziemy mieli więcej dostępu do natywnych rzeczy na urządzeniach. I to jest z jednej strony super, z drugiej strony są firmy typu Apple i Google, które mają swoje sklepy i dla nich, jeśli to nie będzie jakoś w jakiś sposób opakowane odpowiednio, Google już to zrobił, co prawda z PWA, widziałem jakieś certyfikowane, że można to jakoś tam umieścić w sklepie, no ale to jest cały czas strona internetowa, którą jeśli wchodzimy pod dany adres i możemy ją dodać do jako aplikację do tego, do ekranu początkowego na telefonie, no to omijamy ich sklep w tym momencie i oni tracą pieniądze na prowizję ze sprzedaży i tak dalej. Więc tutaj jest jeszcze taki mały biznesowy haczyk, ale patrząc po tym, co się dzieje, no Android ma tych opcji trochę więcej niż iOS w tym momencie, ale iOS też się otwiera, więc Apple też tam nie chce zostać mocno w tyle. No zobaczymy, to jest bardzo ciekawe, czy to aż tak mocno opanuje. Na ten moment jeszcze to jest trochę raczkująca technologia, ale dużo rzeczy już można zrobić i ja też produkcyjnie parę razy z tego korzystałem. I też jakby staram się pokazywać klientom to, że jest taka opcja, że możesz sobie zrobić aplikację, która tam, nie wiem, liczy jakieś twoje cyferki, zajmuje się twoim biznesem i to możesz mieć jako taką aplikację na komputerze nawet, że nie otwierać się to, nie wygląda to jak przeglądarka, ma swoją normalnie ikonę, tak jak zainstalowana inna aplikacja, a jest de facto aplikacją, która odpala się przez internet. Więc tutaj to jest fajne, ale dopóki te API nie będą w pełni otwarte, no nie wiem, dopóki nie będzie można za pomocą Bluetooth wysłać pliku przez PWA, no to jeszcze, to taki przykład teraz dałem, oczywiście tych opcji jest tam więcej, nie? To jeszcze tak szybko nie wyprze, natomiast no widzę tutaj duży potencjał i warto się tą technologią zainteresować.
To chciałbym tutaj dopytać o jedną rzecz. Trochę znowu, jak żyć, panie Korsanie? Wiesz, mam takie wrażenie, że no to jest no jakie życie, taki rap, to taki life jest, że czegoś
jaki
się...
Jaki kotlet, taki schab.
No, w nim zawarte jest wszystko i tak dalej. Pytanie moje dotyczy jakiejś technologii, no powiedzmy frontendowej. Mówimy, że jest, że co tydzień jest nowy framework, co tydzień nowe rzeczy powstają. Niektóre z tych frameworków uzyskują popularność. No... Trudno było nie założyć, że React nie będzie popularny. Dążę do tego. Do czego dążę? Czy warto się uczyć z takich tych emerging technologies, z tego co dopiero się pojawia, co zaczyna dopiero być popularne, czy jednak warto zainwestować w te sprawdzone technologie?
Mhm. Powiem tak, ja kolega kiedyś mi opowiedział taką historię z horyzontami. Nie wiem, to się pewnie jakoś fachowo nazywa, ja totalnie nie wiem, o co chodzi, ale mówił o kilku horyzontach. Tak. Że warto mieć jakby taki horyzont na te bieżące rzeczy. Mogę teraz to pomylić, także jeśli coś mówię nie tak, to krzyczcie. Ale mamy taki bieżący horyzont, czyli zajmujemy się teraz tym, co jest teraz i no, w tym wykonujemy normalnie pracę i tak dalej. No i na tym się głównie skupiamy, tak jakby, nie wiem, procentowo 80% naszego czasu spędzamy nad tym. Mhm. Żeby po prostu ulepszyć swoje umiejętności w tym, co teraz z czego korzystamy, czyli jeśli, nie wiem, kodujemy w Reakcie, no to idziemy w tego Reacta i tak dalej. No ale nie można jakby poprzestać na tym, więc warto mieć jeszcze dwa takie horyzonty i jeden to jest taki, który, to co mówisz, że takie technologie, które dopiero powstają, ale już są w miarę używalne, to dobrze wiedzieć, czym one są, nawet na poziomie takim tylko czysto teoretycznym, że nie wiem, kiedy mam zrobić animację 3D na stronie, to wiem, że jest coś takiego jak 3JS na przykład, czy WebGL. I że coś takiego jest możliwe. Ja nie muszę tego umieć, no bo nie jestem w stanie się nauczyć tego w ciągu tygodnia pewnie, bo to jest dość skomplikowana rzecz. No ale wiem, że coś takiego istnieje i że jeśli chciałbym coś takiego zrobić, to jest taka technologia, którą mogę do tego wykorzystać. To jest jakby ten taki drugi horyzont. Mhm. Trzeci horyzont był taki, że coś, co będzie w przyszłości, ale jeszcze nie wiemy, co to będzie dokładnie i jak to będzie, ale mamy jakieś pomysły. Mhm. Przykładowo ja mam pomysł taki, że nie wiem, będzie czytnik myśli, który podłączymy do kompa, czy będzie jakoś zintegrowany z naszą głową, nie wiem. Ale wyobrażam sobie na przykład takie rozwiązanie, że dobra, to teraz sobie myślę o tym, że chcę mieć aplikację internetową, która ma logowanie z Facebookiem, która robi zdjęcia, która ma jakieś filtry fotograficzne, które zmieniają te zdjęcia w ten sposób i chcę tę aplikację mieć. Mhm. I mam. I to jest ten ostatni horyzont, czyli taki już jakby mocno koncepcyjny, żeby wymyślać sobie już takie rzeczy, nie? I one z czasem się przesuwają coraz bliżej ciebie, bo ty jakby idziesz cały czas w stronę tego horyzontu, nie? Więc tutaj po pewnym czasie ten horyzont, który był taki, tych technologii, które dopiero powstają, stanie się standardem, ale ty wiesz mniej więcej, co tam jest, nie? Mhm. Więc dużo łatwiej jest ci się odnaleźć w tych nowych tematach.
Czyli taki framework myślenia, uczymy się rzeczy, które już działają, uczymy się rzeczy, które zaczynają działać i potem fantazja jest od tego, aby bawić się na samego, tak?
Dokładnie, tak. Tylko też nie ma co się uczyć tego za dużo, no bo też znam przypadki i zresztą tak jak mówiłeś, ty oglądałeś bardzo tych tutoriali.
Tak. Strasznie dużo czasu przepaliłem bez sensu.
I prawdopodobnie żadnej z tych technologii nie korzystasz.
Nie.
Więc tutaj oczywiście można się uczyć i równocześnie i Vue, i Angulara, i Reacta, i ktoś robi 300 projektów, ale później się okazuje, że żadnego nie potrafi zrobić sam albo dobrze, nie? Mm-hmm. Więc tutaj jest kilka materiałów w sieci, jest taka strona roadmap.sh i na tej stronie jest tak naprawdę taka całkiem niezła ścieżka takiego frontend dewelopera, czego on powinien się uczyć i co powinien wybierać. Tam jest na przykład, jeśli są trzy opcje do wyboru, to ta strona, ta roadmapa mówi jasno, wybierz jedną, po prostu. I w tej się specjalizuj, będzie dobrze, nie? Mhm. Także tutaj też nie ma co ulegać takiemu szałowi, że nie wiem, dobra, to ja teraz tutaj robię strony w Reakcie, to teraz jeszcze Node się nauczę, to ja sobie backend będę pisać.
Aha.
Tylko po co? Jakby... Ja osobiście nie pisałem dużo backendów w Node. O, dokładnie ta strona, tak.
Roadmap.sh.
Ciekawe, i tam jest ścieżka frontend developera, tak. I tam można sobie zajrzeć. Tam jest dosyć jasno opisane, czego po kolei trzeba się uczyć. Zobaczcie też, jeśli tam wejdziecie, że ten motyw z wyborem frameworka jest dosyć nisko. Mhm. I te wszystkie rzeczy, które trzeba zrobić wcześniej, to warto poznać wcześniej, a nie na etapie uczenia się frameworka.
Mamy pytanie od Przemysława o twój największe wyzwanie w karierze.
Nie wiem. Mnóstwo. Dziurę w głowie teraz mam. Takie największe wyzwanie w karierze takiej nauczycielskiej to na pewno moje szkolenie. To było super wyzwanie. Mhm. A w takiej karierze deweloperskiej prowadzenie zespołu to było też takie wyzwanie, bo wcześniej wszystko sam robiłem.
Miękkie umiejętności, zarządzanie ludźmi.
Tak, tak, tak. I to było duże wyzwanie, bardzo dużo, cały czas muszę się nauczyć jeszcze. To jest takie dziedziny, nie? Więc to nie znaczy, że mi się to nie podoba, bo lubię pracować z ludźmi. Tylko jakby samo branie na siebie odpowiedzialności za nie swój kod.
Potrafi.
Tak, tak. To jest super wyzwanie, nie? Aha. Więc tutaj bym to też wymienił.
A czy jest jakieś
wyzwanie?
Czy jest jakieś API dla zabawy, na które się natknąłeś? Jakieś najfajniejsze API? Na jakie najciekawsze API do zabawy się natknąłeś?
Web audio API, znaczy od audio, od dźwięków, bo bardzo dużo rzeczy tam jest i to jest taki API, z którym bardzo lubię się bawić. I też instrumenty pisałem w JavaScriptie na przykład, kontrolowane przez klawiaturę MIDI.
Wow.
Tak, 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 więc to jest takie API, jeśli chcemy się bawić, to jest super. Jest tam też analiza dźwięku, więc możemy przechwytywać dźwięk z mikrofonu i go wizualizować. Albo podpinać własności CSS-owe pod poziom głośności. Z masa opcji.
Zabawa na całego.
Dokładnie.
Co sądzisz o CSS Houdini i czy to będzie frontendowy must have? A jeśli tak, to kiedy? Pytanie od Bartka.
To ogólnie to jest... Mało miałem bardzo do czynienia. Nigdy się tym nawet praktycznie nie bawiłem. To jest jedna z tych rzeczy, że wiem, że istnieje. Natomiast nigdy nie miałem takiej okazji się tym zabawić. Z tego co pamiętam, to jest JavaScriptowe API do pisania własnej własności w CSS-ie. I nie sądzę, że to będzie jakiś must have. Ponieważ jakby sama specyfikacja CSS i te moduły, które teraz są cały czas rozbudowywane i są dokładane nowe opcje i też nie wiem, jak ze wsparciem przeglądarek tutaj jest. Także musiałbym to po prostu zbadać dokładniej. Na ten moment moim zdaniem to nie jest jeszcze must have i nie wiem, czy kiedykolwiek będzie. To jest raczej taka ciekawostka. Fajna na pewno, ale no mówię, nawet nie miałem czasu się tym pobawić. Dokładnie. Także to jest API, które da nam na pewno dużo też zabawy, ale też może wprowadzić dużo chaosu.
No to zejdźmy ciutkę niżej. Grzegorz mówił o tym, że umie HTML, CSS, dużo z JS-a i chciałby szukać stażu. O pracy nie mówi, bo bez doświadczenia nie da rady. Gdzie szukać stażu?
W internecie. Jest jeszcze jedna taka rada, którą mogę dać i o której też myślałem, że w ogóle taki projekt kiedyś założyć, ale jakoś nie było czasu i energii na to, bo też tutaj widzę, że Grzegorz pisze, że umie dużo z JS, ale nie wiem, co to znaczy dużo. Może już możesz pracować, może już masz te umiejętności na odpowiednim poziomie. Spróbuj po prostu przygotować dobrze CV, wysyłać do firm normalnie, gdzie się da, mówić, jaka jest twoja sytuacja, ile czasu jesteś w stanie poświęcić i tak dalej. Może coś się gdzieś przyklei, może gdzieś ktoś cię zaprosi na rozmowę, zobaczysz, jak wygląda rozmowa, może się okazać, że po prostu cię zatrudnią. Także tutaj bym nie... No, ciężko mi powiedzieć, gdzie szukać stażu. W takim jakby ujęciu, że nie wiem, pójść do firmy, bo to firma po prostu musi ogłosić staż. I staże są studenckie często, przynajmniej u mnie w Białymstoku firmy ogłaszają dosyć często takie staże studenckie. My też mieliśmy w historii nawet jedną stażystkę, bo mam mały zespół, więc też ciężko nam dużo ludzi przyjmować, bo takim stażystom też trzeba się opiekować. Więc mieliśmy jedną stażystkę, którą zatrudniliśmy po stażu. Także to jest też do zrobienia. Ale to, co jeszcze mam na myśli, to że jest bardzo dużo organizacji pozarządowych, które potrzebują pomocy w internecie, mają kiepskie strony, można zawsze do takiej organizacji się odezwać i właśnie powiedzieć, ej, słuchajcie, ja tutaj robię stronę. Może nie będzie jakaś super, ale możemy tak zrobić, że będę wam tę stronę aktualizować, będzie działać. Ja się zajmę tą stroną techniczną, wy mi dacie treści i ja będę miał fajny wpis w CV, a wy będziecie mieli działającą stronę. Także na zasadzie takiego wolontariatu, jeśli ktoś chciałby coś spróbować, to myślę, że tu jest duże pole do manewru i ten projekt, o którym mówię, to właśnie miałby być taki spis po prostu tych organizacji, które zgłaszają się na tę stronę. Ej, potrzebujemy pomocy ze stroną, także tutaj macie listę organizacji, do których możecie się odezwać i można komuś pomóc, nie? Jednocześnie ucząc się, tak? Więc mamy dwie pieczenie na jednym ogniu. Uczymy się i robimy jakby dobro w społeczeństwie.
Ciekawe, jak to wyjdzie. Szemi wobec oficjalnie mówię, zapraszam cię, abyś pomógł developer wannabe, abyśmy zwiększyli siłę rażenia twojego projektu. Wtedy cię zapraszam ponownie. Zawsze cię zapraszam, ale wtedy zapraszam Spoko. Jeszcze bardziej.
Dobra.
Wspomniałeś o tym, że strona być może nie będzie, jeżeli tam jakąś organizację pozarządową, o Jezus, wstrętna polityka. Jeśli jakąś organizację pozarządową wesprzesz swoim kodem, to może strona nie będzie genialna, ale warto te praktyki skądś brać. I to jest pytanie od Kuby. Jak się uczyć dobrych praktyk? Skąd czerpać źródła, by pisać dobry, czytelny kod? Prawdopodobnie z książki na początek, nie?
Nie.
Nie?
Może z jakiejś dobrej, nie wiem. Mało książek czytam frontendowych, w ogóle mało książek czytam. Jestem bardzo nieoczytanym człowiekiem. Natomiast skąd brać dobre praktyki? Jest sporo ludzi, których można obserwować w internecie i sporo fajnych stron.
Wymienisz?
Mogę wymienić, ale to będzie długa lista i mogę kogoś pominąć. Nie, mogę listę dostarczyć później, jeśli nie, no to 5, to... Trzy. No to tak, rzeczy z ludzi, których mogę polecić, to na polskim rynku jest to Hello Roman. I Roman bardzo fajne rzeczy wrzuca w swoje filmy. Te filmy są dosyć krótkie i tam są dobre praktyki. Jeszcze z rzeczy takich. Fajnie jest wejść na CSS Tricks. To jest taka strona. Smashing Magazine to jest taka strona. Ludzi na Twitterze mam bardzo dużo obserwowanych. Jeszcze jest Samantha Ming na Instagramie. Mhm. To jest dziewczyna, która wrzuca takie fajne, krótkie, przesuwane te takie galerie zdjęć, gdzie wrzuca po prostu kawałki kodu i opisuje, co dany kawałek robi. No, jest oczywiście grupa HTML CSS Pierwsze Kroki i tam można wrzucić też swój kod do oceny, więc można zapytać, tam czasami ludzie robią review i to też na pewno jest uczenie dobrych praktyk przez właśnie jakby dostanie oceny swojego kodu, więc jeśli macie kogoś doświadczonego, to zawsze fajnie wysłać takiej osobie, niech ona tam przejrzy nawet nie całość, tylko jakiś tam fragment i powie wam, ej, to powinno być tak zrobione, albo tutaj zrobiłeś coś bardzo dobrze. Także no. Jest jeszcze trochę newsletterów. Mówię, tych rzeczy mam dużo. Tak z głowy ciężko mi teraz powiedzieć, bo często jest tak, że mam na Twitterze po prostu te osoby obserwujące i nawet nie patrzę, kto to wrzucił, tylko patrzę na treść. Wielu osób nawet nie pamiętam z imienia i z nazwiska. To są ludzie, których gdzieś tam spotkałem na przykład na konferencjach, albo oglądam, to też jest kolejna rzecz, można oglądać w internecie masa wystąpień z konferencji deweloperskich, które są niezłej jakości i ja często po prostu oglądam sobie takie filmy i tych ludzi zaczynam obserwować, bo może coś ciekawego się wrzuci.
No, a potem filtrujesz.
Tak, no dokładnie.
Nie wiem, jak tyle ja na Twitterze potrafię zaobserwować, ale na przykład czasami bywa tak, że komuś bardzo content siada, to wtedy potrafię odfiltrować takie osoby, a koniec końców no, zrobić straszną rzecz i dać unfollow na całym. Jarek Kajko. Oj, miałem nie mówić nazwisko. No dobra. Pozdro, Jarku. Nie chciałem, no ale spoko. Zdarza się, że firmy programistyczne wciąż z bootstrapa korzystają. Pytanie do Maćka brzmi, jak postępować z wszechobecną divozą, aby napisać czytelniejszy kod, gdy chcemy stworzyć stronę w tym frameworku? Wyjaśnijmy divozę na początek.
To taka choroba HTML-a polegająca na tym, że ludzie, którzy twierdzą, że znają HTML-a, znają tylko ten jeden znacznik i używają go wszędzie, bo gdzieś zobaczyli, że to działa. No bo frontend jest taki, że bardzo mocno wybacza wszelkiego rodzaju tego typu błędy i można pisać kod, on będzie działać, będzie się wszystko super wyświetlać, ale to nie będzie poprawne. Więc to jest jakby jeden z najczęściej nadużywanych znaczników, to jest właśnie div. Teraz jak to połączyć z bootstrapem? Używać normalny, z tego co pamiętam, Bootstrap to są klasy CSS-owe głównie. Tam są jakieś gotowe elementy, z tego co pamiętam, strony można było kopiować, ale w większości do budowania layoutu używa się po prostu samych klas, więc można pisać ładnego HTML-a i używać klas bootstrapowych. To nie jest problem tutaj. Także jakby skupić się na najpierw treść, później budujemy HTML-a i później tego HTML-a dokładamy klasy, tak żeby to wyglądało. Także tutaj da się to nawet przy pomocy Bootstrapa zrobić. Nie jest tak, że Bootstrap z tego co pamiętam po prostu nie ogranicza nas, na jakich elementach możemy używać jakich klas. Także tutaj to powinno zadziałać.
Boże. To mamy jeszcze kilka pytań. Damy radę?
Mhm, jasne.
Spoko. Marcelina chciałaby się dowiedzieć, jak wygląda częstotliwość użytkowania regexpów. Jezus, jak to się wymawia?
Nie, ja mówię regex.
Regexpów. W codziennej pracy frontendowca. Czy warto zgłębić ten temat?
To regexpy to są tak zwane wyrażenia regularne dla osób, które nie wiedzą. I chodzi o to, że mamy taki mechanizm, który pozwala nam na znajdowanie określonych ciągów znaków w dłuższych tekstach, tak w skrócie mówiąc. To znaczy, jeśli chcemy tutaj znaleźć, mamy jakiś dłuższy tekst, chcemy znaleźć wszystkie wyrazy, które zaczynają się na przykład na W i kończą się na A, no to normalnie byśmy tam, nie wiem, wpisali w jakiejś wyszukiwarce w Wordzie W, gwiazdka A, chyba tak to działa, nie wiem, czy w Wordzie tak to działa. I to nam znajdzie. Wyrażenia regularne polegają właśnie na tym, że możemy takie wyrażenie, czyli to takie zapytanie, które chcemy wykonać na tym całym tekście, napisać. I tam tych opcji jest bardzo dużo. To jest bardzo potężne narzędzie, nie tylko we frontendzie. Ono występuje oczywiście w innych językach też i nie powstało na frontendzie, powstało dużo, dużo wcześniej. I używam właśnie do takiego filtrowania, do wyszukiwania, do zamieniania i walidacji i tak dalej. To jest masa rzeczy. I najczęściej właśnie na froncie używamy tego do walidacji, jeśli już. Ja osobiście nie znam wszystkich opcji wyrażeń regularnych, to strasznie wygląda, w sensie to nie jest czytelne dla człowieka za bardzo, chyba że ktoś naprawdę się dobrze tego nauczy. Ja takiej umiejętności nie mam, zawsze googluję po prostu i mam, są strony nawet, gdzie można sobie testować na szybko, więc tam ewentualnie trochę podkręcam tak, żeby to działało tak jak chcę. Ale to nie jest tak, że ja to z pamięci jestem w stanie napisać jakieś wyrażenie regularne, nie. To jest jedna z tych umiejętności, na którą, brzydko mówiąc, nie traciłem czasu, bo wiedziałem, że zawsze mogę to zrobić po prostu szybko w przeglądarce, na zasadzie takiej, dobra, teraz mi wyświetl tu regexpa, żeby wszystkie adresy e-mail mi podświetliło w tekście, nie? To i są gotowe, więc tutaj nie jest tak, że piszemy zwykle to z głowy. To moim zdaniem nie jest jakaś konieczna umiejętność. To też trochę zahaczało jeszcze jeden temat, nie wiem, czy mamy czas, ale jest ten temat, co by taki no-code.
Ja mam cię, kurka, na tyle czasu, ile ty na mnie przeznaczysz. To jest zaleta tego podcastu. Mądre głowy nagrywają odpowiedzi na choćby nawet najbardziej lamerskie pytania. Potem ja to nagrywam, wypuszczam świat, każdy się może zainspirować do pracy, do wymyślania, do kombinowania. Maciej Korsan, masz mikrofon.
No, więc jeszcze jest taki temat jakby uczenia się czegoś na siłę. Ja jestem dość mocnym przeciwnikiem i też miałem takie porównanie, że dużo tych kursów online jest jak takie porno, to znaczy oglądamy to i wszystko im wychodzi super. Wszystko jest najpiękniejsze na świecie i tak dalej. Później się damy do naszego kodu i to jest takie nie? więc to jakby życie frontendowca czy dowolnego programisty składa się bardzo dużo z szukania w Google i to jest fakt. I jakby tutaj nie chcę czarować rzeczywistości, że jest inaczej. Ja bardzo często szukam rzeczy, nawet często bardzo oczywistych. I ostatnio co mi się spodobało na Twitterze, było dużo takich dyskusji, że takie gwiazdy frontendowe właśnie pisały, czego nie potrafią. Super zabawa. Były bardzo podstawowe rzeczy w wielu przypadkach. Typu na przykład dołączenie arkusza stylów do strony. Jeden z takich najlepszych reaktowców na świecie mówi, zawsze tego szukam, bo nie wiem.
Poczekaj. Tutaj... A czego nie umie, bo nie dotarło do mnie, czego nie umie Maciek Korsan? Na przykład?
Z jakiej dziedziny? Z frontendu, tak ogólnie? A czego ja nie umiem?
Możesz guilty pleasure zrobić.
Tak. Czego ja nie umiem. Jak czegoś nie umiem, to umiem to znaleźć zwykle. Więc to jest jakby taka moja, jedna z moich takich super umiejętności, to jest właśnie to szukanie. To, czego ja nie umiem tak mocno, nie wiem, w Node.js za dużo rzeczy nie pisałem na przykład. I jakieś operacje na plikach podstawowe pewnie byłbym w stanie zrobić, bo też mam duży background taki typowo programistyczny, bo pisałem też takie backendowe rzeczy i na studiach i tak dalej. Natomiast jakby takiej praktyki w tym nie mam żadnej właściwie, więc tutaj musiałbym się uczyć tego, jak działa całe to API do plików i czytanie plików i tak dalej. Tego nie znam za mocno. Nie jestem w tym super mocny. No znalazłoby się tych rzeczy pewnie trochę, no. Nie wiem, na przykład animacje na kanwasie, to jest coś, czego nie robiłem za dużo w życiu, bo nie było potrzeby, żeby to robić. Wiem, jak to działa mniej więcej, ale napisałem tego w życiu z 3-4. Także, no mówię tutaj.
Także mniej więcej słyszałeś, o co.
Tak, o co tak, chodzi. Nie wiem, jak to działa, wiem, teraz na przykład w tym projekcie, który będę robić z tym glitchem całym, z tymi obrazami, obróbką obrazów, będę korzystać z kanwas. I się tego trochę nauczę wtedy, bo będę to wykorzystywać. Ja często się uczę rzeczy dopiero, kiedy tego potrzebuję.
Just-in-time learning?
Tak, tak.
Są za i przeciw. I tutaj jest pytanie. Pytanie od Emila. No. Mhm. Co myślisz o tym, że podczas rekrutacji zadają pytania pamięciowe, zamiast sprawdzać logiczne myślenie?
Mhm. No, znam takie przypadki, że dobra, co robi, czym się różni Splice od...
Splice.
Tak, dokładnie, nie? I teraz, teraz nie wiem, czemu odpowiedział nawet. Żartuję. No nie, jestem przeciwnikiem takich pytań ogólnie, bo to jesteś w stanie, jeśli zrobisz literówkę nawet w Slice, Splice, to zobaczysz to od razu, ile ci zajmie naprawienie tego. 10 sekund? 20? Mhm. To jest jakby, wiesz, każdy popełnia błędy i tutaj odpytywanie na takim poziomie, że dobra, teraz ta funkcja, coś tam. Raczej ja lubię zawsze sprawdzać to, jak ktoś rozwiązuje problem, daje jakieś tam, dobra, no to teraz na stronie masz formularz i coś tam. I jak to zrobisz? Nie chodzi mi o to, żeby ta osoba mi opisywała, tu użyję takiej funkcji, tu coś tam, tylko po kolei po prostu kroki, co trzeba zrobić, nie? To jest istotne, więc bardziej właśnie bym sprawdził to logiczne myślenie niż pamięciowe taką, że dobra, to teraz jedziemy ze wszystkimi własnościami CSS, które odnoszą się do tekstu.
No ale ich jest więcej niż
Wymień przynajmniej 30. No, i wiesz. No takie... Nie, ja lubię rozmawiać z ludźmi na takim poziomie, że czuję po prostu, że ktoś coś potrafi zrobić, bo to zrobił. Więc powiedz mi, jak to zrobiłeś, a nie... Jakby, albo czego użyjesz do zrobienia tego, zamiast odpytywać typu, no dobra, to teraz tutaj proszę mi quick sorta zrobić w JavaScriptie, napisać szybko.
Raz.
Tak.
Jeszcze pytanie z kategorii trochę mindsetowych. Mamy pytanie od Pathfindera. O facecie, o osobie, kto jest po 30, nigdy nie miał pracy w IT, czy w ogóle jest szansa na zaproszenie kogoś na rozmowę.
Dwie osoby takie zatrudniłem. Jest.
To jest szansa.
Tak.
Wasz skromny sługa również stwierdza, że jest szansa, ponieważ wasz skromny sługa również jest już w połowie czasu po 30, już w drugą, już bliżej 40 niż 30 jest możliwość. A jaka będzie różnica między takim, co jest takiego, jaka jest różnica między osobą po 30, która nie ma doświadczenia w IT i po 20 latach, po 20, która nie ma doświadczenia w IT? Jest w ogóle jakaś różnica z punktu widzenia pracodawcy?
Ja wiem. Chyba nie. Znaczy, znam pracodawców, którzy, wiesz, to też pod kątem zespołu trzeba patrzeć. Mhm. Czy ta osoba po 30, po 40 nie będzie jakimś takim zdziadziałym typem, który po prostu będzie cały czas marudzić. To też wchodzą w jakieś rzeczy osobowościowe, nie? Ale raczej nie. To nie. Raczej jest, wiesz, co większa różnica jest między ludźmi, którzy skończyli jakieś studia informatyczne, mieli już jakieś doświadczenie, albo są bardzo młodzi i właśnie wymiatają, nie? A takimi, którzy nie pracowali wcześniej w IT, pracowali w innej dziedzinie i przechodzą do IT. Jakby ci, którzy często te osoby po uczelni, czy takie właśnie, które się uczą tam już od najmłodszych lat, są bardziej roszczeniowe. Bo im się jakby wszystko należy, a te osoby, które przychodzą spoza IT, a miały wcześniej pracę, dużo bardziej doceniają to, jak to wygląda i są też często lepszymi pracownikami.
Dobre.
To taka obserwacja z rozmów też ze znajomymi, którzy prowadzą firmy, nie?
Łapię.
Więc tutaj może być też taki czynnik, ale no nie wiem, mówię, to jest wszystko dosyć subiektywne i ja jakby mówię z mojej perspektywy, z perspektywy mojej firmy.
Powoli zmierzamy do końca i tutaj mamy pytanie na deser od Olgi Stefaniuk.
Sowa programuje.
Sowa programuje. chyba jeszcze jest Girls.js, tak?
Taka inicjatywa, tak.
Taka inicjatywa. Tak. Olga Stefaniuk zadała 3 pytania do pana Korsana. Dobrze, nie 3 słowa do prowadzącego.
Okej.
Największe frontendowe fuck-upy. Najgorzej wspomniany projekt, w którym pracowałeś, dlaczego? No i najtrudniejszy projekt, dlaczego?
Po kolei możemy jeszcze raz?
Fuck-upy.
A...
Tutaj wziąłem cię na pełny to taki ekran, żeby...
Śmieszna historia. Kiedyś pracowałem nad stroną firmy Durex. I to był... Tak. I to był mój pierwszy dzień.
Mogę słuchać?
Tak.
Miała dziury w kodzie?
Nie, ale to był mój pierwszy dzień pracy w coworku. Stwierdziłem, że nie będę pracować z domu i pójdę sobie do coworku. No i jak można się domyślić, jak pracujesz na stanu Durexa, masz ją cały czas odpaloną. Więc no, ludzie, którzy tam, coworkerzy moi, musieli dziwnie na mnie patrzeć, co to za typ, co wiesz, cały czas stronę odpaloną. Każdemu musiałem tłumaczyć, nie? Ja nad tym pracuję, nie? Więc to jest śmieszne. Z takich jeszcze fuck-upów dużo rzeczy się zdarzyło, no. Typu, nie wiem, wrzucenie nie tego projektu, nie na ten serwer, nieodświeżenie jakiegoś cache'a i tak dalej. No to jest jakby element tej pracy po prostu, że te rzeczy się zdarzają. Kwestia, jak szybko jesteśmy w stanie na to, jak jesteśmy w stanie szybko na to zareagować, nie? Bo to takie rzeczy wychodzą, no po prostu. Więc jakby ciężko mi teraz przypomnieć sobie jakiś taki największy fuck up, który miałem. Nie wiem. Szybko chyba o nich zapominam.
Podobno tutaj jeden z komentatorów, który słucha naszego podcastu, stwierdził, że właśnie chyba to porównanie z powodu pracy nad firmą Durex, nad stroną firmą Durex, to te porównania dla firm, dla dorosłych. Ja tutaj nie widzę żadnego związku.
Tak.
Najgorzej wspomniany projekt to jest ten sam fuck-up, czy jakieś
nie,
coś
nie,
takiego,
nie. Ten projekt był całkiem spoko, w sensie nie był nudny, bo tam nic się nie działo za bardzo. To było takie stylowanie typowe.
Nudna
było
strona
dawno, dosyć, już teraz nawet nie wiem, jak ta strona wygląda, pewnie już jest inna. Co teraz? Najgorzej wspominany projekt. To był taki czas, kiedy ja zaczynałem być frontendowcem, znaczy byłem jeszcze web deweloperem w firmie, w której pracowałem. I to też w sumie był fuck up, tylko no, takie, bo niezrozumienie dosyć mocne między mną a zamawiającym projekt. I wyszło na to, że ja miałem być za niego odpowiedzialny, nie do końca to było powiedziane, kto inny był odpowiedzialny, ja robiłem trochę inne rzeczy i tam. W każdym razie musiałem później pracować przez weekendy, weekendami długo, przez kilka miesięcy prawie.
Ojej.
I tak. No i się strasznie zmęczyłem, było takie strasznie wyczerpujące i to chyba taki najgorszy, ale też to było też trochę z mojej winy, tak teraz patrzę z perspektywy czasu. Ale no też jakby no widać też było po drugiej stronie, że jakby no nie było powiedziane, kto jest za to odpowiedzialny, jaki jest priorytet i tak dalej, nie? Więc tutaj takie mocno też pokazuje też te lekcje, którą wyciągnąłem, to, że trzeba od razu zgłaszać takie rzeczy, jakby mówić i z jednej i z drugiej strony, no bo druga strona też tam przez 2 miesiące milczała, nie? Że później przychodzi czas i czemu to jeszcze nie działa? Robiłem inne rzeczy. No to ma działać szybko, nie? Więc tutaj cisnąłem mocno.
I to był najtrudniejszy projekt? Czy było jeszcze coś, z czym sobie po prostu lata nie dawałeś, jakiś ogromny, długi czas nie dawałeś rady? I...
A to jest jeszcze z tych rzeczy, które, znaczy nie tyle, co nie umiem, co bardzo nie lubię. to mam taką blokadę mentalną, nie wiem jak ją pokonać totalnie, ale każdy projekt, który zawiera dużą liczbę formularzy, aha, to ja po prostu potrafię siedzieć dzień i nie zrobić nic. Gapić się w ten formularz, który ma, nie wiem, 10 pól i ja jestem tak zamrożony po prostu, nie? Ja nie wiem, co się dzieje. Więc każdy projekt, który ma dużo formularzy, to mnie blokuje.
Hej Maćku, jak mnie uczyłeś, to podkreślałeś, że trzeba robić, trzeba coś kombinować, trzeba próbować.
Tak. Tak, tak, ale to jest jakby, jestem w stanie oczywiście to zrobić, teraz trochę szybciej mi to idzie, aha, ale pamiętam, że parę lat temu jak był formularz, jeszcze programowałem w PHP do tego backend, mhm, to może było przez to jakaś kombinacja taka, po prostu blokada totalna, nie, leżało, nie?
Trochę jak skrzywdzenie w dzieciństwie chyba wychodzi.
Tak, tak, nie wiem o co chodzi z tym, ale po prostu formularze rozumiem, lubię uczyć ludzi, jak robić dobre formularze i tak dalej. Lubię dostępne formularze i całą tą otoczkę jakby rozumiem jakby z poziomu user experience też, jak dobry formularz zrobić. To jakby te rzeczy mnie jarają, natomiast kiedy ma to zakodować? Nie. Niech ktoś inny zrobi to ze mnie.
Zdarzyło się tak kilka razy, że chciałeś to wszystko rzucić i jechać w Bieszczady?
Tak, tak. No, na szczęście jak zarządzasz zespołem, to możesz tak rozdystrybuować te zadania, że ktoś, kto lubi robić formularze, je zrobi, nie? Aha. Więc też jakby, no, ja też przez ostatni rok, dwa praktycznie to bardzo mało kodowałem też w firmie, nie? Więc jakby też innymi rzeczami się zajmowałem. Więc też to tak wyglądało, że miałem trochę mniej na szczęście styczności z formularzami. Ale kiedy trzeba było czy tam coś podsterować, to pewnie wjeżdżałem z pomocą.
Czy to jest taka... To jest... poruszyłeś taki temat, chciałbym jeszcze chwilę pociągnąć go. Czy senior automatycznie po jakichś kilku latach wchodzi na poziom zarządzania, czy senior może być seniorem już całe życie, bo ma, nie wiem, autonomię i może na przykład robić frontendowe rzeczy już do emerytury?
Okej. Ja nie lubię w ogóle tego określenia senior.
Dlaczego?
Czasami, bo ja całe życie jestem juniorem. Wychodzę z takiego założenia, że ja cały czas się uczę i że to jest jakby... Jeden z ludzi na Twitterze, Kice, jest taki gość. On mieszka w Gdańsku, ale nie jest Polakiem. On chyba ma szkołę Reacta, coś takiego. Prowadzi dużo treningów z Reacta i zrobił takie narzędzie do kiedy kodujemy layout, chcemy mieć porównania na wielu rozdzielczościach, to możemy sobie tam to odpalić. To nazywa Sizey chyba. I on rzucił taką piosenkę w ogóle, nagrał chyba Forever Junior, coś takiego. I tam właśnie to opisuje, że ci wszyscy tutaj piszą, że jestem senior, ninja, expert, developer i tak dalej, a on właśnie mówi, że nie. Że on jest właśnie juniorem całe życie, bo cały czas się uczy i ja się z tym zgadzam, nie? Mhm. Więc tutaj nie lubię tej łatki takiej seniorskiej, bo... Ona jest, bo jest, ale ja się nie czuję jako taki super senior, że tutaj będę, nie wiem, chodził z koszulką, jestem seniorem i w ogóle wizytówki sobie jeszcze wydrukuję i będę rozdawać wszystkim, że to jest senior Korsan, nie? Wracając do twojego pytania, czy każdy senior powinien zarządzać? Moim zdaniem nie. I często jest tak, że w firmach ludzie, którzy pracują już długo i znają dobrze technologię i są w tym naprawdę dobrzy i cisną w tym temacie, to jest coś, co lubią robić, są wrzucani na siłę, bo jest takie stanowisko, że on musi być teraz liderem i przepraszam, rozkojarzyłem się, bo śmieszny komentarz zobaczyłem, że mógłbym robić zakupy między 10 a 12.
Jakbyś był seniorem, byś robił zakupy między 10 a 12, nagrywamy to wszystko w czasach zarazy.
Tak. No, wracając, wrzucają często ludzi na siłę do tego lidowania i nie każdy się do tego nadaje. Nie każdy jest dobrym liderem, nie każdy deweloper będzie dobrym liderem, nawet jeśli zjadł zęby na technologii, to nie powinno się tak robić, to też powinno wynikać z jakichś cech charakteru i tego, z jakichś predyspozycji. Bo często się kończy później to tak, że taka osoba jest wrzucana jako lider i ona musi prowadzić zespół, nie chce tego robić, nie lubi tego robić. To jest frustracja z jednej i z drugiej strony, bo ludzie, którymi zarządza, też widzą, że ta osoba się nie nadaje. No i jest problem. Często takie osoby po prostu odchodzą z firmy później. Więc tutaj jakby ścieżka taka, bym powiedział, że ta osoba, jeśli się czuje cały czas mocno w tej technologii, powinna dalej tę technologię rozwijać, powinna jakby stać się ekspertem i po prostu z tych umiejętności tej osoby trzeba korzystać jak najlepiej. Czyli ludzie, którzy zarządzają firmą, muszą jakby tak tak te osoby umiejscowić w tej całej drabince gdzieś tam w tym schemacie firmy, żeby jak najlepiej wykorzystać umiejętności tej osoby, te techniczne, a niekoniecznie jakieś te interpersonalne, jeśli daje to jakąś wartość zespołowi.
Na koniec pytanie, co będzie, jak już przestaniesz programować? Co będziesz robić, kiedy przestaniesz programować? Przestaniesz?
No właśnie chyba nie. Znaczy nawet jeśli nie będę robić tego zawodowo, to dalej będę coś tam sobie kodować, bo mi to po prostu sprawia frajdę. Ja lubię robić rzeczy, w sensie tworzyć rzeczy. I te wszystkie zabawki IoT, które robię i tak dalej, to jest dla mnie super zabawa, bo jest jakby efekt taki, że dobra, zbudowałem coś, czego nikt inny nie ma. No nie sądzę, że gdzieś na świecie jest drugi taki Mac z Lego z tym Spotify'em, nie? Prawdopodobnie jedyny egzemplarz tego typu.
No jeszcze soku milenium, co mruga pięknie.
Tak, no to pewnie też moje jest w ten sposób zrobiony. Nie. Tak. No ale co będę robić? Nie wiem. Ja ostatnio się mocno interesuję też samymi produktami i zarządzaniem takim produktem, czyli product management to jest działka, którą eksploruję. Mhm. I tym się trochę zajmowałem ostatnio. No i to jest ciekawe dla mnie, w sensie jakby tworzenie produktu, szukanie takich działów jakby, nie wiem, za całego życia, gdzie można byłoby coś ulepszyć za pomocą technologii i stworzenie produktu, który odpowiada na te potrzeby, analizowanie potrzeb użytkowników i tak dalej, to coś, co mnie teraz też interesuje mocno. Więc to jest też taka działka, którą mógłbym się zająć. Na pewno nie chciałbym robić biznesu, bo się jakby nie znam na pieniądzach, na cyferkach i tak dalej, to nie jest coś, co mnie interesuje, nie? Więc tutaj to nie. To totalnie nie. Byłem jeszcze fotografem weselnym przez jakiś czas.
A to jest, rzeczy, tak ogólnie to chyba lubisz sobie cyknąć fotkę, nie? Tam coś mi się wydaje na Instacie widuje.
Tak, więc prowadzę też projekt 365 od 4 lat.
Księżyc nad Białym Stokiem. Chyba niedawno wrzuciłeś taką ładną fotkę.
Tak. Także codziennie robię zdjęcie od 4 lat. No.
Ach. Dziękuję ci, Macieju. Jaka fajna rozmowa. Mieliśmy rozmawiać, godzinę wyszło półtorej, ale same Q&A od ludzi, od słuchaczy, od widzów. Bardzo ci dziękuję. Świetna rozmowa. No ja mam wrażenie, że gdybyśmy mogli, gdyby nam struny głosowe pozwoliły, to byśmy chyba
no tak, do rana. Już trochę się dają, bo trochę też nagrywam teraz i to gardło dostaje niestety w kość. Nie, także.
Rozgrzewka podcastera zawsze bardzo dobrze robi.
Tak, już śpiewałem w chórze przez jakiś czas, więc się rozśpiewuję nawet przed nagrywaniami.
Pięknie.
Tak.
Bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami. Bardzo wam dziękujemy, że spędziliście z nami te 90 minut rozmowy z Maćkiem Korsanem. Nie poczułem 90 minut.
No jakoś szybko zleciało.
Czyli było ciekawie, przynajmniej dla
bardzo
nas.
Bardzo sympatycznie, tak.
Dziękujemy wam bardzo. To był Developer Wannabe Live. Gościłem Maćka Korsana, człowieka, który WTF-em trafił do mojej głowy, a sokołem milenium do mojego serca. I to wszystko dzięki Frontendowi. Dziękujemy wam bardzo.
Dzięki.
Do usłyszenia.
Cześć.
Dla mnie to jest czysta przyjemność rozmawianie z mądrzejszymi ode mnie. Zapraszam takiego mądrego, przemądrego, super ogarniętego Korsana do swojego podcastu. Zadaję mu pytania. Od najbardziej podstawowych do nieco bardziej skomplikowanych, no i do takich technicznych. Maciek odpowiada, ja to nagrywam, wypuszczam w formie podcastu, aby każdy mógł przesłuchać i zainspirować się do nauki, kombinowania, do biznesu, do tworzenia. Tutaj prośba. Podaj ten podcast dalej, opowiedz o nim swoim kumpelom, swoim kumplom. Udostępnij na Facebooku, udostępnij na LinkedInie, Twitterze, gdziekolwiek. A jeśli używasz ekosystemu Apple, wejdź proszę na Apple Podcasts, zostaw nam 5 gwiazdek i jakąś fajną recenzję. Będziemy bardzo wdzięczni za Twoją pomoc, bo dzięki takim 5 gwiazdkom i fajnej recenzji znajdujemy się wyżej w algorytmie, co powoduje, że dzięki Twojej pomocy możemy dotrzeć do większej ilości developer wannabe. Jeśli nie zasubskrybowałeś tego podcastu, to sprawdź, czy nacisnąłeś przycisk subskrybuj bądź obserwuj, zależnie jakiej aplikacji podcastowej używasz. Jeszcze raz dziękuję za Twój czas i za Twoje uszy. To był Developer Wannabe Podcast z Maćkiem Korsanem, frontendowe Q&A. Do usłyszenia.